Marta, cieszę się, że dzisiaj udało nam się spotkać. Wprawdzie jesteś w takim przelocie, krótko w Polsce. I chciałam, żebyś opowiedziała swoją duchową drogę, żeby zobaczyć, kim jesteś teraz. Ale żeby zobaczyć, kim jesteś teraz, to musimy trochę przybliżyć to, kim byłaś kiedyś, gdy jeszcze chodziłaś w Glanach. Także przybliż trochę tą osobę, jaka wtedy byłaś i kiedy to było?
No to było dawno temu. Zaczęło się w wieku nastoletnim. No i tak, tak jak mówisz, Glany, punkowa muzyka, wolność, niezależność i bunt.
No właśnie to chciałam, żebyś tak rozwinęła. No co się wiązało z tym, no pewnym stylem życia, bo jednak muzyka i takie środowisko, w które się wchodzi, ono też pozwala człowiekowi nasiąknąć czymś. No i właśnie ciekawi mnie to, czym ty nasiąkałaś wtedy. Co ci dawało bycie właśnie z tamtymi ludźmi? Czy to była jakaś forma twojego buntu, czy próba znalezienia swojej tożsamości? Czy to była tylko muzyka?
Muzyka to było jedno. No i taka niezgoda na jakieś ogólne prawa, które dorosłe życie za sobą niesie.
To znaczy?
Czyli przeciwko politykom, wszystkim, to się tak określało, bez panów, bez poddanych, czyli taka wolność, niezależność właśnie.
Czyli czy to głównie chodziło właśnie o tą sferę życia takiego społeczno-politycznego, że to ci się nie podobało, że jest taki porządek, ten taki polityczny, nie taki, czy to się też wiązało z życiem takim ogólnie społecznym, z pewnymi normami, nie wiem, z życiem rodzinnym?
Tak, raczej z normami. To było taka wolność na zasadzie, nikt mi nie będzie mówił, jak mam żyć, bo ja wiem lepiej. Mhm. Tak, i żeby nikt mnie nie ograniczał w żaden sposób.
Jak na to reagowali twoi rodzice?
No, bardzo się ucieszyli z tego. No, nie byli zadowoleni. Nie byli zadowoleni, nie chcieli poznawać moich znajomych i no, próbowali to ograniczać, jak tylko się dało.
Czy to dawało jakieś efekty, że widziałaś pewne rzeczy, że oni nie chcą tak naprawdę twojego zła, tylko zależy im na twoim dobru? Czy wtedy w ogóle ta opinia rodziców nie była dla ciebie jakaś znacząca? Na tyle, żebyś mogła szukać ich rad w swoim życiu?
Nie, myślę, że wszystko, co rodzice wtedy mi mówili, no to było też rodzajem ograniczenia. Tak to wtedy odbierałam. Mhm. Że nie czułam tego, że oni robią coś dla mojego dobra i jakoś tak zupełnie takie odwrócenie pojęć.
To powiedz, na jaką osobę ukształtowało cię właśnie tamten okres życia? Bo to był okres nastoletni i potem do którego, no nie wiem, swojego wieku, tak, liczysz ten czas, kiedy byłaś pankową?
To ciężko określić, bo to nie jest tak, że się Glany zdejmuje i to już jest koniec, tylko to po prostu, no, ta część gdzieś tam zostaje i myślę, że to się ciągnęło tak przez praktycznie resztę mojego życia gdzieś. Jakoś tak.
No masz dopiero tak pół, niecałe pół życia za sobą.
Mam nadzieję. Ale...
Tak, tak się liczy tradycyjnie, ale właśnie to na jaką osobę cię to ukształtowało? Jak patrzysz teraz z tej perspektywy już dorosłej kobiety na to, kim byłaś wtedy? Jaka się stałaś dzięki temu, że właśnie związałaś się z takim środowiskiem? Bo jeszcze dodam, że chyba poza muzyką to w twoim życiu też spore miejsce zajmowała sztuka, tak szeroko pojęta.
Tak, ta sztuka była gdzieś tam od dzieciństwa. Lubiłam rysować, interesowało mnie to. Z tym, że później jakoś tak odłożyłam to na bok i praktycznie oprócz tej muzyki i tego takiego robienia, czego chcę, nie było tej sztuki widać za bardzo.
No bo szkołę skończyłaś taką gdzieś tam profilowaną jednak plastycznie.
Tak, tak, skończyłam studia, ale właściwie no, był to taki pomysł na życie, no bo jakieś studia trzeba zrobić, żeby jakaś ta przyszłość była. A że takie miałam akurat, a nie inne zainteresowania, no to zrobiłam szkołę artystyczną.
To wracam do pytania.
Proszę.
Na jaką osobę cię ukształtowało bycie właśnie w tym środowisku?
No na samym początku to, tak bym to określiła, bezczelna gówniara. Tak naprawdę, nie interesowało mnie zdanie innych ludzi i mówiłam to, co chciałam i w ogóle nie interesowało mnie, jakie będą tego konsekwencje tak naprawdę.
Rodzice nie mieli lekko.
No nie, współczuję im.
To no, powiedziałaś o tym, że z glanów się w zasadzie no, nie wyskakuje w taki sposób automatyczny, że tylko zdejmujesz buty i stajesz się inną osobą. No to czy był taki moment, kiedy mentalnie z tych glanów wyrosłaś, czy jeszcze ciągle nie, że jest w tobie gdzieś tam ta rogata dusza, jaka była kiedyś?
Mentalnie zaczęło się to zmieniać w momencie, kiedy właśnie skończyłam studia. No i trzeba było jakoś tak zacząć ogarniać to dorosłe życie, czyli znaleźć pracę, mieć jakieś pieniądze, może wynająć mieszkanie. No i wtedy właśnie te apolityczne czy antypolityczne poglądy i to wszystko zaczęło się zmieniać, bo zauważyłam, że no jakoś nie za bardzo w tym kraju da się normalnie żyć.
A od czego zaczynałaś? No bo gdzieś tam przełamałaś ten motyw w głowie, czyli życie bez schematów, a jednak podjęcie pracy jest to wejście w pewien uniform, już taki typowy uniform społeczny, nie? I no, jak ta twoja droga poszukiwań pracy się kształtowała? Bo teraz tak mówię o tym, dlatego że no, teraz jesteś w Anglii, a wiem, że nie byłaś tam od początku skończenia studiów.
W miejscu, w którym mieszkam na Mazurach, poszukiwanie pracy wyglądało w taki sposób, że po prostu brałam, co było. Czyli akurat to był taki czas, kiedy bardzo modne i popularne były różne staże. No więc tam te staże były różne, raczej zupełnie niezwiązane z kierunkiem studiów. Ale wszystko, co dawało jakikolwiek pieniądz, no to po prostu tego się trzymałam. Mhm. Ale nie była to stała praca. Problem był właśnie, żeby coś na stałe znaleźć za jakąś normalną...
godziwą płacę.
Tak, za godziwą płacę, żeby móc się po prostu utrzymać.
I to był jedyny motyw właśnie tej decyzji, jaką podjęłaś, żeby wyemigrować z Polski?
Myślę, że tak. Tak. Tak mogę powiedzieć. Bo właśnie zauważyłam, że jest tu problem, żeby tak po prostu normalnie żyć. Nie oczekując tam nie wiadomo czego, jakichś luksusów czy jakichś takich rzeczy. Ale właśnie takiej normalności. Żeby móc iść do pracy, zarobić na utrzymanie i nie martwić się, czy pierwszego będzie na chleb.
No, to byłaś za granicą. Trochę jest to tak, że człowiek znajduje właśnie pieniądz, znajduje to takie troszkę lżejsze życie za granicą, ale no, przynajmniej z tych znajomych, których opowieści słuchałam, to wynika, że jednak pojawia się też jakaś taka wyrwa w duszy, że to nie jest tak, że człowiek tylko zmienia miejsce zamieszkania i jest zadowolony tylko rzeczami materialnymi. Czy u ciebie właśnie był jakiś taki motyw, który cię, no coś, czego ci było jednak brak?
Tak, tak, taki brak nastąpił, oczywiście. No pierwsza rzecz to rodzina, która była daleko gdzieś tam porozjeżdżana po świecie też. No znajomi, przyjaciele, to wszystko zostało w Polsce. No i ogólnie taki nowy obcy świat, gdzie tak naprawdę trudno mi się było na początku odnaleźć. No i taka tęsknota za krajem i samotność.
No to wejdźmy na przystanek Marian Kowalski.
Proszę bardzo.
Opowiedz, jak się tam dostałaś do tego przystanku i chwilę pozostałaś na nim.
Tak, przystanek Marian Kowalski zaczął się właśnie w tym momencie, kiedy ja jeszcze wtedy mieszkałam w Polsce i tylko... Właśnie tak przestało mi odpowiadać, co się w tym kraju dzieje. I to był taki właśnie przełomowy moment, kiedy właśnie rozmyślałam, czy nie wyjechać za granicę. Tak starałam się naprawdę. To była ostatnia opcja, którą ja brałam pod uwagę. No i obiecałam sobie wtedy, że jeżeli ktoś z narodowców będzie startował na prezydenta, to ja pójdę na niego, zagłosuję. No i tak się zdarzyło, że akurat Marian Kowalski wtedy startował. Więc szukając w internecie jakichś jego wypowiedzi, żeby zobaczyć, co to w ogóle za człowiek, w ten sposób trafiłam właśnie na telewizję Idź Pod Prąd.
No ale to jest takie dosyć typowe, że właśnie szuka się jakiegoś rozwiązania takiego właśnie dotyczącego gospodarki, polityki, żeby było lepiej, żeby nam się żyło lepiej, ale no poza Marianem Kowalskim był komentarz pastora.
Tak.
Jak wtedy do tego podchodziłaś? Co myślałaś o tym, że pastor mówi na temat zupełnie takich przyziemnych rzeczy?
No na początku to na pewno był szok, bo nie byłam przyzwyczajona do tego, że jakakolwiek osoba duchowna, że tak ją nazwę, angażuje się w politykę, coś o tym mówi głośno, jakieś podaje rozwiązania. Także tak, to było takim lekkim szokiem. No i to, co mnie strasznie wkurzało na początku w pastorze, to to, że ciągle wymachiwał Biblią i ciągle mówił właśnie na czym polega Ewangelia, tak? I właśnie wszystko, co opierał na Biblii, mówił sprawdź.
Aha.
Żeby nie wierz mi tak, o po prostu weź do ręki Biblię, sprawdź.
No tak, bo to jest taka nietypowa cecha pastora, że on mówi nie tylko o rzeczach właśnie tych doczesnych w kontekście Biblii, czyli czego, co wiemy z historii, czego możemy się spodziewać w związku z tym, ale właśnie też to, co zahaczyłaś, czyli dobra nowina o zbawieniu.
Tak.
No i właśnie chciałam, żebyśmy weszły na tą ścieżkę, bo to jest ten motyw, który no, jest bardzo ważny, chyba najważniejszy w tej całej historii, pewna rewolucja taka mentalna, która gdzieś musiała się dokonać w twojej głowie. No powiedz właśnie o tym, jak, co do ciebie docierało, jakimi tymi kanałami Boża Prawda do ciebie dochodziła?
Jedna rzecz to było to, co pastor mówił, że zbawienie jest za darmo, że nic nie potrzeba robić, tylko trzeba uwierzyć, że Jezus Chrystus żył, umarł, zmartwychwstał i przyjąć go do swojego życia. No i to było takie zderzenie z rzeczywistością, bo jako wychowana w kościele katolickim, no jednak to inaczej wygląda. Czyli dobre uczynki, sakramenty, nie wiem, pielgrzymki.
I na końcu niepewność.
Różne inne rzeczy i wtedy, jak już tak się nastarasz, zrobisz co możesz, no to pójdziesz do czyśćca i tam jeszcze odsiedzisz trochę i wtedy może do nieba trafisz jeszcze, jak rodzina za ciebie zapłaci i odpowiednią ilość mszy. Także to mi się po prostu nie składało i no, zaczęłam właśnie sprawdzać.
Kupiłaś sobie Biblię, czy miałaś wcześniej?
Kupiłam, tak. Zamówiłam Nowy Testament, ten malutki. No i też oglądając warsztaty biblijne, porównywałam sobie tam na bieżąco, czytałam. No i rzeczywiście okazało się, że czyśćca nie ma, spowiedź jest niepotrzebna, że uczynki tak naprawdę, no możesz sobie robić ile chcesz przez całe życie i tak naprawdę nic ci to nie da.
No właśnie to, ta rola uczynków to jest taka ciekawa, że one nic nie dają tylko w tym kontekście zbawienia, czyli rzeczywiście gdyby człowiek mógł sobie wypracować uczynkami niebo, to Jezus nie musiałby umierać, ale one są ważne, one mają swoje miejsce, uczynki, nie? Tylko, że później.
Tak.
No, to tutaj sprawdzałaś, porównywałaś z tą teologią katolicką gdzieś tam, z tym, co wiedziałaś, ale wiedza to jest to pół drogi, nie? Takie,
tak.
że wiesz i co z tą wiedzą zrobiłaś? W jaki sposób przeszłaś do wiary? Co się musiało wydarzyć?
No, to był taki dosyć długi proces, bo jak sobie tak policzę, no to tak ze 3 lata chyba mi to zajęło. Od właśnie sprawdzania, czy pastor mówi prawdę, przez przejście przez te wszystkie zagadnienia teologiczne. I potem zainteresowało mnie też na którymś z programów Kornelia mówiła o książce opowiadającej o zmartwychwstaniu Jezusa. No i tak mnie to zainteresowało, bo nie lubię, jak ktoś mi jakiś kit wciska i bardzo lubię sprawdzić, czy to jest rzeczywiście prawda. No i tak przez tą książkę też przebrnęłam i argumenty, które tam się pojawiały, łącznie z jakimś takim zbadaniem przeze mnie wiarygodności Biblii, czy to w ogóle jest taki historyczny dokument, czy rzeczywiście możemy wierzyć temu, co tam jest napisane. Wszystko to do kupy jakoś tak sprawiło, że już wtedy uwierzyłam, że no rzeczywiście, no Jezus Chrystus to była taka osoba, chodził po ziemi. Skoro coś się wydarzyło te około 2000 lat temu i teraz mamy taki rok, a nie inny, czyli musiało się wydarzyć coś bardzo ważnego, że ludzkość to zapamiętała, tak? I tak wszystkie te klocuszki do kupy sprawiły, że uwierzyłam, że był tym, kim mówił, że był. Czyli był synem Boga zesłanym na ziemię, żeby umrzeć za mnie.
Jest to takie niezwykłe, że rzeczywiście w dobrej nowinie ważne jest to, żeby zrozumieć, kim jest Jezus, że On jest tym prawdziwym Bogiem, ale drugi element niezbędny to jest to, że musisz zrozumieć też swoją grzeszność. Czy miałaś z tym problem, żeby wiedzieć, że jesteś grzeszną osobą?
Nie za bardzo. Nie za bardzo. Nie, nie, nie. Ja sobie podsumowałam swoje życie i tak szczerze przed samą sobą, nie tłumacząc się, że to tam czyjaś wina albo coś tam, jakieś takie głupoty. No i jak tak sobie podsumowałam, to wyszło, że to nie, że to życie to niestety tak, tak jak wygląda i wyglądało, no to jest tylko i wyłącznie moja wina i a tak wygląda przez to, że no nie stosuje się do tych bożych praw i to z tego wynika, że tak, tak, że to jest tylko i wyłącznie moja wina i a to życie jest do bani.
Taki wniosek. Kiedyś wspomniałaś jeszcze o śmierci kogoś takiego bliskiego, że ta śmierć też miała jakiś związek z twoim nawróceniem. O co chodziło?
Tak, to była śmierć mojego serdecznego kolegi. I to była taka bardzo nagła śmierć. No, to był jakiś zawał serca. Taka naprawdę bardzo szybka, niespodziewana śmierć. I wtedy już wierząc w to wszystko, że jest Bóg, że jest Jezus, jak to wszystko wygląda, miałam takie przemyślenia, że no dobra, bo wcześniej myślałam, że no to dobrze, no to przed tym Bogiem trzeba będzie kiedyś stanąć i On mnie rozliczy ze wszystkiego, co się tutaj wydarzyło. Ale ta śmierć była właśnie takim momentem przełomowym, bo ja wtedy sobie pomyślałam, że kurczę, no nie wiesz, czy za chwilę nie umrzesz, nie? Przecież mogę, no nie wiem, czy się jutro obudzę. To nie ma takiej pewności. No i to był taki moment, kiedy postanowiłam oddać życie Jezusowi.
Ta śmierć przydała się na coś, przynagliła cię.
Tak, można powiedzieć, że z tej złej sytuacji wyszła jakaś dobra.
Powiedz, jak w takim razie byś określiła tą swoją nową duszę, bo stara chodziła w glanach. No to jak się czujesz w tych nowych butach bożych? Co takiego nowego dało ci to, że uwierzyłaś w Jezusa? Bo jest to często takie enigmatyczne dla osób postronnych, że myślą, no tak, było to jakieś tam emocjonalne przeżycie, coś przeżyłaś, czegoś się wystraszyłaś, zwróciłaś się do Boga, no bo lepiej tak niż jednak, no, niż nie tak, być może się okaże, że to prawda. To czy w twoim przypadku właśnie ta nowa dusza nabrała nowych cech? Czy Bóg ci dał takie potwierdzenie, że jesteś nowym stworzeniem?
Tak, tak, tak. Po nawróceniu minął mi taki lęk, co się ze mną stanie, jak umrę. To mi odeszło, bo już wiedziałam, że dzięki Jezusowi mogę stanąć przed Bogiem w każdej chwili, więc nie mam tej obawy w ogóle. Też taki wewnętrzny spokój. Wewnętrzny spokój i też no z takich fizycznych rzeczy odeszło mi chęć do picia alkoholu co tydzień, czy często, powiedzmy, tak. Aha. Jakoś w ogóle przeszła mi ochota na to i nie czuję potrzeby takiej, żeby tam gdzieś po barach chodzić. Także to mogło być szokiem dla wszystkich.
Mhm. A ciekawy jeszcze ten aspekt właśnie, że jako młoda osoba byłaś związana z tą swoją grupą punkową i czy takich miłośników punka bardziej, a po nawróceniu gdzieś też znalazłaś tą drogę właśnie do innej grupy, do chrześcijan. I to było, no, tak się złożyło, że akurat czas pandemii się zaczął, ale gdybyś mogła powiedzieć, jak to się odbyło, że gdzieś znalazłaś tą drogę właśnie do innych bratnich dusz.
Tak, przeglądając Facebooka, trafiłam na taki hashtag Porozmawiajmy o Jezusie i były takie krótkie filmiki, no, mówiące o tym, że jeżeli chcesz tam o tym porozmawiać, masz jakieś pytania, no to odezwij się do mnie i sobie pogadamy. No i tak się trafiło, że znalazłam twój filmik. Aha. I wtedy się odezwałam właśnie, że okej, dobra, to pogadajmy.
No to był pierwszy kontakt. Ja tak myślałam wcześniej o tej książce, że tutaj jeszcze całkiem pierwsze to była ta prośba o książkę.
Tak, tak.
Ale rzeczywiście, ty byłaś jedyną osobą, która wtedy odpowiedziała właśnie na to moją zachętę, żeby porozmawiać o Jezusie. Ale z twojego wpisu to jednak przebijała taka zadziorność. To...
Naprawdę?
Tak, takie miałam wrażenie, że no, to może się spotkajmy, ale zobaczymy. I tak, no, potem już nie miałam obaw i takich podejrzeń, że tutaj jesteś jeszcze poszukującą osobą. Raczej właśnie widziałam, że w twoim życiu już się zmieniła ta duchowa rzeczywistość, także było mi rzeczywiście bardzo przyjemnie potem pomagać ci w tych pierwszych krokach, ale przejście, no mówię, to jest taki czas epidemii, czas, kiedy ty byłaś w Anglii, czyli wszystko, co się działo się w tym świecie internetowym. Pewnie, no, uczestniczyłaś w spotkaniach kościoła przez internet, ale no niedawno miałaś okazję przylecieć do Polski i zobaczyć w realu.
Tak.
Przynajmniej niewielką grupę chrześcijan. No powiedz, jak wyglądało właśnie to zderzenie wyobrażeń z rzeczywistością?
Moje wyobrażenia się potwierdziły.
To znaczy?
Czyli zobaczyłam chrześcijan w takim normalnym życiu, zajmujących się pracą, domem, rozmawiających ze sobą. I takie przełożenie właśnie... na różne właśnie zasady i jak to wszystko fajnie działa.
A jakiś taki aspekt życia cię szczególnie poruszył, czy dotknął? Bo mówię, chrześcijanie, jest to coś takiego nietypowego, że to nie jest coś odświętnego, nie? Chrześcijaństwo to jest ta codzienność, w której po prostu Bóg żyje, nie? Żywy Bóg żyje w nas i dlatego tutaj nie mamy tych odświętnych pielgrzymek na jakieś tam spotkania i to jest jedyny element naszego życia duchowego. To właśnie... Czy ciebie coś ruszyło w tej codzienności chrześcijańskiej?
Właściwie wszystko. To, że z tym Bogiem można tak normalnie żyć na co dzień, nie trzeba właśnie, tak jak powiedziałaś, jakichś specjalnych, nie wiem, pielgrzymek, czy jakichś uroczystości. Że po prostu można z Nim tak normalnie żyć na co dzień i być takim szczęśliwym człowiekiem.
No, zobaczyłaś też rodziny, nie? Co jest takie nietypowe, no bo Kościół katolicki nie daje możliwości w ogóle wglądu w życie rodzinne duchownych, bo tego życia nie ma takiego jawnego. Natomiast no, co tutaj było dla ciebie jakimś wyznacznikiem chrześcijaństwa właśnie w tym życiu rodzinnym?
To, co zwróciło moją uwagę, to były właśnie dobrze wychowane dzieci. Mhm. Szanujące rodziców, robiące to, o co rodzic je poprosi, bez zgrzytania zębami. Mhm. Po prostu i takie jakby dogranie każdej osoby do tego, do tej jedności, która jest. Czyli takie te wszystkie składowe, które tak ładnie się łączyły w jedną całość.
Jednak organizm.
Tak.
Kościół to po prostu organizm.
Tak, tak,
nie?
Tak.
Marta, dzięki za tą historię. Chciałam jeszcze tak cię trochę dopytać już o twoje wnioski. No, byłaś taką rogatą duszą, nie? Taką buntowniczką. Jakie wnioski teraz wyciągasz dla siebie, no być może też dla rodziców, którzy mają dzieci właśnie w takim wieku, takie zbuntowane nastolatki, to czy wolność to jest rzeczywiście możliwość niesłuchania wszystkich dookoła? Czy to daje człowiekowi szczęście? No jakbyś, jak to widzisz, nie?
Tak, to daje szczęście, ale bardzo pozorne i krótkotrwałe. I takim rodzicom powiedziałabym, że patrząc na mój przykład, że naprawdę dla każdego jest szansa. Mm-hmm. Ale też wiem po sobie, że zmuszanie do czegoś, no jednak to nie jest dobra droga, że każdy musi sobie sam odpowiedzieć na jakieś ważne życiowe pytania, sam to wszystko odnaleźć. No a co do słuchania się różnych zasad i życia według nich, no to mój wniosek jest taki, że Bóg wiedział, co robi, dając takie, a nie inne prawa. I życie według nich to dopiero tak naprawdę to daje szczęście i taką prawdziwą wolność.
To jest ciekawe, że kiedyś spotkałam się z takim określeniem, że wolność to nie jest tak naprawdę możliwość robienia wszystkiego, co ci się tylko chce, ale wolność to jest możliwość wybrania czegoś dobrego, że ty jesteś wolna do tego, żeby właśnie nie robić głupot i to jest coś nietypowego. To jeszcze ciekawi mnie taki aspekt twojego dziecięctwa duchowego, no bo jesteś dorosłą osobą i z czym dla ciebie wiąże się uczenie się tego, czym jest bycie Bożym dzieckiem?
Ojej! No tak, no muszę się nauczyć po prostu wszystkiego od początku tak naprawdę. Tak jak dziecko się uczy raczkować i chodzić i potem biegać i robić inne różne rzeczy. No to tak, taki wzrost bycia dzieckiem Boga to jest też taka droga, tak. Także ja dopiero zaczynam tak naprawdę.
Wiem, ale co jest dla ciebie wyzwaniem na tej drodze? Bo jednak jest to zderzenie pewnych właśnie rzeczywistości. Tutaj życie bez zasad, a tu nagle Bóg ma swoje oczekiwania. I tak jak mówiłyśmy, te oczekiwania nie są związane ze zbawieniem, tylko już z tym okazywaniem wdzięczności Bogu za to, że nas zbawił, to my teraz chcemy żyć dla Niego. I co jest takim największym wyzwaniem właśnie dla takiej, no, rogatej duszy, którą byłaś.
Tak. No największe wyzwanie to jest podporządkowanie się i oddanie steru.
Aha.
Że już teraz nie ja będę sobie sternikiem, żeglarzem, okrętem i może jeszcze morzem. Tylko okej, ja sobie w tej swojej łódeczce będę płynąć, ale ster oddaję Bogu. Niech On kieruje.
To chwała Bogu. Chwała Marta, Bogu. Bardzo ci dziękuję za tą fajną historię. No, mnie też jako rodzica to napawa takim spokojem chyba, że Bóg rzeczywiście zna klucz do serca każdego człowieka i jeśli on na tyle nie przytłumi w sobie gdzieś tego braku, który jednak jest w każdym z nas, to on się dopuka do nas. Także dzięki bardzo.
Tak jest.
Państwu również dziękujemy za dzisiejszą historię i zapraszamy za 2 tygodnie na następną. Do widzenia.
Do widzenia.